Laudetur Jezus Chrystus. Przypominam, że są to rekolekcje specjalnie poprowadzone dla przyjaciół i sympatyków Centrum Życia i Rodziny. Mam nadzieję, że pierwszy dzień rekolekcji trochę pomógł zrozumieć, w jaki sposób mamy podchodzić do modlitwy, do zaufania Panu Bogu, do tego, w jaki sposób w ogóle mamy budować w Nim relacje, choć uprzedziłem, to nie jest proste. Dlatego właśnie jest to zaufanie. Nawet jeszcze jeden taki przykład mi przyszedł do poprzedniego dnia, którego słuchaliście, a mianowicie kiedyś słyszałem taką historię, że pożar był w domu jednorodzinnym i tata przybiegł szybko ze sklepu, zobaczył, że jest pożar, dziecko wyszło na balkon, w związku z tym pożar w jakiś sposób nie dotykał tego dziecka, ale był tak gęsty dym, że dziecko nic nie widziało, słyszało tylko głos taty. No i tata mówił: słuchaj, wyskocz, a ja bez problemu cię złapię. No i dziecko zaczęło mówić: tato, ale ja cię nie widzę. No i tato powiedział: ale ja ciebie widzę i to wystarczy. No i tak samo jest z Panem Bogiem. Kiedy my mamy problemy, często nie dostrzegamy Pana Boga w naszym życiu. Nie potrafimy jakoś tego ugryźć, ale jednocześnie ważne jest to, że to On nas widzi. Mamy tylko skoczyć w Jego ramiona. Na tym to polega. I dzisiejszy temat, który mam do zaproponowania, jest o adoracji Najświętszego Sakramentu. Zanim jednak powiem takie techniczne wskazówki, na które warto byłoby zwrócić uwagę, ale w takim moim rozumieniu, to nie znaczy, że ja mam absolutnie we wszystkim tutaj rację, nawet proszę o taki dystans do tego, co mówię. Nie wierzcie we wszystkie słowa, tak wiecie, na ślepo, ponieważ ja też popełniam błędy. W związku z tym proszę, żeby słuchać tego z pewnym dystansem, możecie spróbować badać duchy, zobaczyć, czy faktycznie to pomoże. Ja mówię to z perspektywy mojego rozumienia, mojej pobożności. Staram się trzymać nauczania Kościoła oczywiście, co nie jest oczywiste, jeśli chodzi o kapłanów mówiących w internecie. W związku z tym najpierw nabudujemy to, jak Bóg naprawdę o nas walczy i dlaczego ta adoracja jest konieczna, no i później te techniczne wskazówki. Otóż bardzo często jest tak, że takie przynajmniej odnoszę wrażenie, stawiamy się w miejscu Pana Boga, że bardzo lubimy oceniać, krytykować w jakiś sposób. Nieraz z perspektywy naszego życia my lepiej wiemy, jak to nasze życie powinno wyglądać. I bardzo często jest nam zrozumieć, że Bóg naprawdę ma dla nas lepszy plan. Bardzo ciężko jest zrozumieć, że Bóg już to wszystko zaplanował i my możemy odkryć to wszystko, to całe piękno. Tak jak zakończyłem tamtą historią, wtedy z tym przebaczeniem, dopiero prawdziwe zaufanie Panu Bogu przyniesie właśnie tę formę przebaczenia. I tak samo jest tutaj. Zanim człowiek zachwyci się Bogiem, musi przyjść jakaś forma tego zaufania i zrozumienia. Pierwszy przykład, który gdzieś tam mocno siedzi w mojej głowie, jest to przykład z filmu Chata, który był, też była zresztą książka. O ile tam wiadomo teologicznie jest kilka błędów w tym filmie, to jednocześnie jest taki mocny fragment. Główny bohater, mężczyzna, stracił swoje dziecko. To dziecko zostało porwane i zamordowane. I on nie potrafił poradzić sobie z tym przebaczeniem. Nie potrafił. I swoją wędrówkę w tym filmie zaczyna po jakimś czasie od tego, że spotyka na swojej drodze Pana Boga, jest tam pokazany jako mądrość, i ta mądrość stawia przed jego oczami różnych ludzi z jego życia, którzy w jakiś sposób go skrzywdzili i mówi: proszę, w takim razie teraz ty jesteś Bogiem, decyduj. Bo on nie potrafił sobie poradzić z przebaczeniem i chciał mu pokazać, w jaki sposób to wszystko wygląda z perspektywy Bożej. Oczywiście to jest tylko symbol, ale bardzo ciekawie pokazuje pewne rzeczy. I na początku pokazał mu jego ojca. I on patrzy i mówi: do piekła. Taki człowiek nie zasługuje na przebaczenie. I ta mądrość mówi: dobrze, w takim razie do piekła. Za chwilę później pokazuje mordercę jego córeczki. Ten zaczyna płakać, jest wściekły i mówi: do piekła. Tacy ludzie nie zasługują na przebaczenie. Takimi trzeba od razu kończyć. Później wysłał jeszcze wiele ludzi do piekła, aż w końcu stawia ta mądrość, widząc o tym, że nie następuje żadna przemiana u tego człowieka, stawia dwójkę jego dzieci. Tam, załóżmy, już dokładnie nie pamiętam, chłopca i dziewczynkę, i mówi: proszę teraz dokonać wyboru. Kto z nich trafi do piekła, a kto będzie zbawiony? No i ten nagle się przestraszył, zobaczył, że faktycznie czasami musi prawdopodobnie ta mądrość dokonać takiego wyboru, no i nie chce, ponieważ i jedną osobę, i drugą wyjątkowo kocha. To są jego dzieci. wycofuje się z tej decyzji. Mówi, ja nie chcę. A mądrość nalega i mówi, musisz, jesteś Bogiem. W związku z tym, jeśli jesteś Bogiem, dokonaj wyboru. Kto będzie potępiony, a kto zbawiony. On coraz bardziej zaczyna się bać, zrozumiał, że posłał już tyle ludzi do piekła, w tym filmie oczywiście, i mówi, nie chcę, musisz. I w pewnym momencie on zaczyna płakać, skruszało jego serce i mówi, ja wolę cierpieć za te dzieciaczki. Ja w takim razie wszystko biorę na siebie. I nagle zapada cisza. I mądrość kontynuuje. I właśnie Jezus Chrystus podjął taką samą decyzję. On wziął na siebie cierpienia każdego człowieka. I to jest niesamowite. Faktycznie tak jest. Pan Bóg tak do szaleństwa pokochał człowieka, że zdecydował się wziąć na siebie to wszystko. Całe to cierpienie, to co człowiek nieraz robi, to jak nie potrafi kochać. My nawet nie potrafimy walczyć z grzechem. Przecież co chwilę przychodzi jakaś pokusa i to jest tak, że z jednej strony mamy w sobie wielkie pragnienie Pana Boga, bo mamy w sobie to pragnienie, ale z drugiej strony, jak przychodzi co do czego, no to nie potrafimy nawet nieraz walczyć konkretnie z grzechem. Ta pokusa przychodzi, gdzieś tam się łasi, człowiek nieraz mówi, że nie chce, ale tak naprawdę nieraz i podejmuje taką decyzję, że chce. Kiedyś w internecie widziałem taki dosyć dobry filmik pokazujący tak obrazowo też, w jaki sposób wygląda walka każdego z nas, jeśli chodzi o pokusę. To było za czasów komuny, w sklepach na półce tylko ewentualnie alkohol, ocet czy tam niewiele rzeczy było. No i w pewnym momencie żona głównego bohatera wyjeżdża do swojej mamy i mówi, mężu, tylko bardzo cię proszę, nie pij alkoholu. I on tak sobie siedział w swoim domu, oczywiście będę parafrazował, i mówi w pewnym momencie, ja mam taką silną wolę, że ja nawet nie potrzebuję pomyśleć o alkoholu. Mnie to w ogóle nie dotyczy, bo ja w końcu mam taką silną wolę. A żona jaka będzie ze mnie dumna? Dlaczego? No bo ja mam taką silną wolę. W pewnym momencie tak sobie siedzi i nagle mówi, chociaż co to za silna wola, kiedy ja jej nie mogę wypróbować? Ja sobie pójdę na spacer, ja sobie pochodzę koło sklepu monopolowego i wtedy sobie, ale przede wszystkim mojej żonie udowodnię, jaką ja mam silną wolę. No i tak sobie chodzi koło tego sklepu monopolowego. Zwróci uwagę na to, że on w ogóle nie myśli o tym, żeby się napić alkoholu. Na tym polega też pokusa, która z czasem prowadzi do grzechu. I on tak sobie chodzi koło sklepu i mówi właśnie, widzicie, jaką ja mam silną wolę? Ja chodzę koło tego sklepu i ja wcale nie potrzebuję tam wejść, bo ja mam taką silną wolę. I tak wygląda bardzo często nasza walka. Lecz po jakimś czasie ten mężczyzna podjął decyzję, nie, muszę wejść jednak do tego sklepu. No, muszę wejść, ale tylko po to, żeby sobie udowodnić, że ja mogę być w tym sklepie, nawet mogę patrzeć na ten alkohol i ja nawet nie będę potrzebował go kupić. Przecież ja mam taką silną wolę. No i bardzo często okazuje się, że tak jest w naszym życiu. Że człowiek sobie przesuwa powolutku granice. Bardzo powolutku. Na przykład, zaraz wrócę do tej historii. Mężczyzna, który mówi, ja nie chcę oglądać pornografii, ja się przecież brzydzę pornografią, ale sobie przypomniałem, że może mojej żonie bieliznę bym kupił i nagle zaczyna przeglądać sobie w internecie jakieś bieliznę. A po jakimś czasie, a ciekawy, która byłaby ładniejsza, a może zobaczę od razu na Instagramie albo na Facebooku jakąś moją koleżankę z liceum. I tak granica delikatnie zostanie przesunięta, aż w pewnym momencie ten mężczyzna mówi, nie wiem jak to się stało, naprawdę proszę księdza, nie wiem jak to się stało, że włączyłem pornografię. Wiesz, przesuwałeś swoją pokusę, bawiłeś się z nią, a tu trzeba powiedzieć od razu dość. No i wracamy do tej historii. Czyli na początku siedział w domu, później krążył przed sklepem, później wszedł do sklepu, żeby udowodnić wszystkim, że on ma tak silną wolę, że jego to nie rusza. I później tak dochodzi do takiego wniosku, przesuwając znowu granicę, mówi, no ale może ja kupię alkohol? O tak, jak kupię alkohol i żona zobaczy, że ja mam ten alkohol, ale ja go nie wypiłem, bo przecież ja mam taką silną wolę, że ja nie potrzebuję się napić tego alkoholu, to wtedy, dopiero wtedy wszyscy zobaczą, jaką ja mam silną wolę. No i tak kupił ten alkohol, posadził u siebie na stole i w pewnym momencie mówi, no właśnie, ja mam taką silną wolę. No ale co to za silna wola, kiedy ja nawet nie czuję zapachu tego alkoholu, tej wódki na przykład. Odkręcił butelkę i mówi, o teraz, kiedy ja wszystkimi zmysłami tego smakuję i czuję ten boski zapach i mogę dotknąć tę schłodzoną wódeczkę i te krople pięknie wyglądają na przykład na butelce, dopiero wtedy ja sobie udowodnię, jaką ja mam silną wolę. I tak czyta gazetę i w pewnym momencie mówi, ach, coś mi się należy za tę moją silną wolę. I niestety się napił. I właśnie tak jest z nami. Czyli tak jest z człowiekiem, który przesuwa sobie granice. A naszym zadaniem jest to, co powiedziałem w pierwszych dniach rekolekcji, w pierwszym dniu rekolekcji, naśladować Jezusa. Jezus ucinał od razu dyskusję ze złym duchem, kiedy przychodziła pokusa. Milcz i wyjdź z niego na przykład. Tego uczyła nas Maryja, tego uczyli nas święci, czyli nie wchodzimy w żadną dyskusję z pokusą, ponieważ ta pokusa będzie nas odciągała od tego, co jest naprawdę najważniejsze. I teraz tak, Bóg ma zmieniać nie tę otoczkę zewnętrzną. My przed Bogiem nie mamy być piękni, może tak bym to nazwał. My mamy być do bólu prawdziwi. Boża łaska ma zmienić nasze myślenie. Nasze wnętrze. Czas zarówno Adwentu, jak i Wielkiego Postu jest takim czasem, w którym wielu z nas próbuje decydować się na jakieś tam, wiecie, swoje postanowienia ma. I o ile to wszystko jest fajne, potrzebne są te różne postanowienia, te drobne wyrzeczenia, ktoś na przykład nie będzie pił kawy, ktoś na przykład zdecyduje się na to, że nie będzie jadł słodyczy, ktoś inny powie, że nie będzie jadł mięsa, ktoś odstawi alkohol na przykład, tak jak w podanym przykładzie dotyczącym alkoholu. I po ludzku daje to satysfakcję. Mało tego, to pomaga w jakiś sposób okiełznać swoje ciało, bo jest taka walka ducha i ciała, tak jak święty Paweł mówił. Ale te postanowienia nie zbliżą nas do Pana Boga, nie spowodują zmiany myślenia. Najczęściej w tego typu postanowieniach jest tak, że w momencie, kiedy na przykład człowiek nie je słodyczy albo nie pije alkoholu, odlicza już dni do końca Wielkiego Postu i jak się kończy Wielki Post, jest takie, o, nareszcie mogę najeść się tych moich ulubionych słodyczy, nareszcie mogę sobie zapalić papieroska, nareszcie mogę się napić. No to co z tych postanowień, skoro one nie zmieniły człowieka? Skoro one nie wpłynęły na to, że człowiek stał się na zawsze inny. Co innego ulegać pokusie, a co innego na stałe spróbować się zmienić. Czyli nie było tej konkretnej decyzji, jakie decyzje mogą zbliżyć do Pana Boga na stałe i pomóc właśnie w taki sposób wykraczać poza siebie, żeby naśladować Jezusa. Na przykład w Wielkim Poście spróbować codziennie być na mszy świętej. Ktoś powie, no ale to jest niemożliwe. Jest to możliwe. A jakiego wysiłku to wymaga? I co się stanie, kiedy zakończy się Wielki Post i człowiek był przez 40 kilka dni codziennie na mszy świętej? Okaże się, że nie będzie po zakończeniu Wielkiego Postu ja już nic nie muszę, ja już nie muszę chodzić do kościoła. Tylko będzie to, że człowiekowi będzie czegoś brakowało. Będzie brakowało tego codziennego nawyku, spotkania z Bogiem, tego, że codziennie karmił się Eucharystią, przyjmował Komunię Świętą. Jest zmiana myślenia z takim już nic nie muszę, na tęsknię, chcę się spotkać z Bogiem częściej. Oczywiście, jeżeli ktoś nie może pozwolić sobie na to, żeby korzystać z Eucharystii, bo bywają takie sytuacje, ale według mnie one są bardzo rzadkie, no to wtedy zadbać o adorację Najświętszego Sakramentu. Żeby codziennie przyjść na adorację Najświętszego Sakramentu i pół godziny adorować Jezusa, ewentualnie minimalnie dłużej. Ale bywają takie chwile, że ktoś faktycznie nawet o to nie może zadbać, ale to już są wyjątki, no to wtedy adorować krzyż w domu. Pół godziny dziennie przez cały Wielki Post adoracja krzyża w domu. I po jakimś czasie sami ocenicie, czy to postanowienie naprawdę zbliżyło was do Pana Boga, zmieniło wasze życie. Bo jeżeli zmieni się tylko ta otoczka zewnętrzna, to te postanowienia, te nasze pragnienia, które nieraz są szczere, nic nie zmienią. Nie wpłyną na nasze życie. Znalazłem jakiś czas temu taki bardzo ciekawy przykład. To była kampania reklamowa, która bardzo mocno gdzieś tam oddziałuje na moje myślenie i pokazuje, że ta zmiana musi dokonać się we wnętrzu człowieka, a nie na zewnątrz. Czyli w przypadku na przykład tych postanowień nie chodzi tylko o to, że ja nie będę jadł słodyczy, bo to jest tylko zewnętrzne. Satysfakcja, że mi się udało. Ewentualnie ktoś zrzuci kilka kilo. ale chodzi o to, że to ma wpłynąć na to, jakim człowiekiem się staniesz i jak mocno będziesz ufał Bogu. Posłuchajcie. Otóż do agencji zgłosił się producent garniturów z zamówieniem na dużą kampanię reklamową, której celem było wypromowanie marki. Specjaliści od reklamy długo zastanawiali się co do oryginalnego, chwytliwego tytułu, w jaki sposób wymyśleć kampanię, aby faktycznie była dobra. Wreszcie zdecydowali się na pewien pomysł. Przeszukali miejsce, gdzie koczują bezdomni. Znaleźli brudnego, zarośniętego, cuchnącego człowieka śpiącego w łachmanach na posłaniu z kartonów. Zaoferowali mu duże pieniądze za udział w reklamie i za jego zgodą zrobili mu zdjęcia w tych miejscach, gdzie dotychczas żył. Potem na oczach kamery umyli go, ostrzygli, ogolili, poddali licznym zabiegom upiększającym. Zajmował się nim cały sztab ludzi. Najpierw lekarze, którzy doprowadzili jego wycieńczony organizm do równowagi, potem kosmetyczki, których zabiegi spowodowały, że jego skóra nie była już ziemista, fryzjerzy obcięli i ufarbowali jego włosy, a potem zrobili z nich modną fryzurę, no i styliści. Dobrali ubrania pod każdą okazję. Efektem tych prac była wielka akcja reklamowa w prasie, radiu, telewizji, pokazywane tego człowieka najpierw na ulicy, a potem po metamorfozie, czyli w garniturach reklamowanej firmy. Hasło reklamy brzmiało: nasze garnitury zmieniają człowieka. Kampania odniosła wielki sukces, bo marka stała się rozpoznawalna, a sprzedaż garniturów wzrosła. Po jakimś czasie chciano znowu wykorzystać twarz tego człowieka. Pewien mężczyzna, który wcześniej się tym zajmował, pojechał więc do mieszkania, które notabene było kupione ze środków z reklamy. Wszedł przez uchylone drzwi. Na łóżku, w zniszczonym garniturze znanej marki, leżał brudny, posiniaczony, pijany mężczyzna. W mieszkaniu panował straszny bałagan, unosił się odór alkoholu. Autor reklamy na własne oczy przekonał się, że ubranie nie zmieni wnętrza człowieka. Wnętrze może zmienić sam człowiek wtedy, gdy otworzy się na działanie Bożej łaski. I to jest właśnie to. To jest właśnie konkret, który proponuje nam Bóg. Jeśli chcesz się zmienić, to tylko na zasadach Pana Boga. Żadnemu człowiekowi nie udało się na jego własnych zasadach. Dlatego w dniu dzisiejszym mam do zaproponowania adorację Najświętszego Sakramentu. To, żeby kto ma taką możliwość, no najlepiej codziennie, choć różnie bywa, ale przyszedł, uklęknął przed Bogiem, wpatrywał się w Niego i nic nie mówił. Oczywiście można też i odprawiać drogę krzyżową podczas adoracji, można odmawiać różaniec, można czytać Pismo Święte czy jakąś książkę, natomiast ja zachęcam do czegoś więcej, ponieważ te wszystkie rzeczy, które przed chwilą wymieniłem, służą temu, że to człowiek cały czas daje coś od siebie. To człowiek cały czas chce się pomodlić, chce coś poczytać i ma taką satysfakcję znowu ludzką z tego, że o, to ja się pomodliłem, jestem dobrym katolikiem. Ale adoracja, ta, którą proponuję, ma polegać na całkowitej bezczynności. To znaczy, że ty przychodzisz, klękasz przed Bogiem i tylko się patrzysz. Nic nie mówisz. Choćby przychodziły pokusy, powiedz coś, nic nie mówisz. Choćby przychodziły różne myśli tym, czym żyjesz na co dzień, nie bój się tych myśli. Ponieważ podczas takiej adoracji Bóg będzie pokazywał tobie, co ciebie od Niego odciąga. Czym ty żyjesz na co dzień. I okaże się, że myśli o Panu Bogu będzie niewiele. Będzie wszystko, tylko nie Pan Bóg. Nie będzie tam na początku zachwytu. Nie będzie tam, wiecie, mistycyzmu. Nie będzie czegoś takiego, że człowiek ma satysfakcję, że tam przyszedł. Będzie miał poczucie straty czasu. Będzie miał takie myślenie, ile ja bym innych rzeczy zrobił, gdybym nie marnował pół godziny tutaj na adoracji, a jeszcze muszę zrobić to, jeszcze tamto, jeszcze tyle pracy. Właśnie na tym ma polegać ludzka bezradność. To Bóg ma działać. Bóg ma wpływać na twoje życie. Ty masz tylko otworzyć się na Jego łaskę. Masz tam uklęknąć i czekać. I Bóg będzie cię uzdrawiał. Będzie wyjmował te wszystkie toksyny, którymi ty żyjesz. Będzie pokazywał, co ciebie od Niego odciąga. Właśnie na tym ma polegać trud adoracji. Co ciekawe, przecież adoracja, jesteście, nie wiem, metr, dwa, trzy od Pana Boga, a na tym będzie polegała wieczność, że będziesz mógł wiecznie adorować Boga. Co za tym idzie? Kiedy będziesz mógł wiecznie adorować Boga, powinieneś być tym zachwycony. A na adoracji, tutaj, bardzo często będziesz się nudził. Aż dziwnie to brzmi, prawda, że tak mówię, że ktoś będzie się nudził na adoracji, bo nie potrafimy pobyć sam na sam z Panem Bogiem. Choćby przyszła pokusa, nie wyciągaj wtedy różańca. Wytrzymaj pół godziny i zobaczysz, że dopiero taka adoracja po jakimś czasie będzie zmieniała nie wygląd zewnętrzny, że będziesz miał poczucie, że jesteś dobrym katolikiem, ale będzie zmieniał całego ciebie, będzie zmieniał twoje wnętrze, twoje myślenie i wtedy dopiero zobaczysz, jak wielki konkret ma do zaoferowania Pan Bóg. Nie bój się tego, że myślisz o czymś innym. Nie musisz walczyć jakoś z tymi myślami, tylko patrz na Jezusa. Bardzo często niestety jeszcze jest tak, że dostrzegam w kaplicy adoracji, że ludzie takie pobożne postawy przybierają. Czyli w jakiś sposób się opierają na przykład, albo w jakiś sposób taki zasłaniają sobie twarz. Nie spuszczajcie wzroku z Jezusa. Nie spuszczajcie wzroku z Jezusa. Macie non-stop na Niego patrzeć. I myślę, że po pół roku takiej adoracji, powiedziałbym nawet męczarni na samym początku, zobaczycie, co to znaczy, że Bóg zmienia życie. Wtedy już nie będziecie sobie w stanie wyobrazić, jak to możliwe, że wcześniej adoracja była tylko od czasu do czasu. Dlatego proszę i proponuję taką adorację. Tylko Ty i Pan Bóg. Nic więcej. Żadnego szeptania, żadnego gadania, żadnej takiej w naszym rozumieniu modlitwy. To Pan Bóg ma działać. Ty masz tylko dać Mu ten czas i bardzo mocno zachęcam do tego, żeby w taki sposób mocno działać. Naprawdę, bo to już wymaga wielkiego wysiłku, a czas rekolekcji jest czasem wielkiego wysiłku. Na tym to właśnie polega. Często niestety może być też tak, że ludzie, tak jak przynajmniej słyszę, krępują się przyznać do tego, że idą na adorację. Bardzo często kombinują przed swojej rodzinie i mówią, a to idę na spacer, a to na przykład idę na zakupy. Tak jakby, wiecie, no to czego się wstydzić? No, ja tego nie rozumiem. Pana Boga się wstydzić? Tego, który może dać absolutnie wszystko? Dlatego o to proszę. I przeczytam taki ostatni przykład na zakończenie, szczególnie związany z tym wstydem. To oczywiście z medycznego punktu widzenia ten przykład, który przeczytam, jest niemożliwy, przynajmniej z moją świadomością medycyny albo tego, jakie osiągnięcie ma medycyna, ale bardziej chodzi o taką postawę, żeby zrozumieć, w jaki sposób Pan Bóg się o nas troszczy i jaka jest nasza rola w tym wszystkim. W tej historii my będziemy tym synem, a ta kobieta, która będzie przedstawiona, to będzie Pan Bóg. I dopiero w momencie, kiedy człowiek uświadomi sobie, ile ten Pan Bóg robi dla nas, jak walczy, z ilu rzeczy zrezygnował, jak szalenie nas kocha, dopiero wtedy człowiek będzie z zachwytem mógł przyjść, uklęknąć i w ciszy cieszyć się Jego obecnością, bo wtedy już nic innego nie będzie potrzebne, bo będzie się liczył tylko Bóg i Ty. No i wdzięczność, że możecie razem pobyć. I wcale nie musicie nic mówić. Będziecie cieszyli się ciszą, Bogiem, tym, że Jego obecność jest wszędzie. Posłuchajcie tej historii. Przez całe życie wstydziłem się swojej matki. Nie miała jednego oka i uważałem, że przez to jest wstrętna. Byliśmy biedni. Ojca nie pamiętam, a matka nigdy nie dostała dobrej pracy. Bo kto zatrudni na dobrą posadę kobietę bez oka? Matka starała się jak mogła, żebym miał ładne ubranie, więc nie różniłem się od moich kolegów z klasy. Ale moja matka, w porównaniu do matek innych dzieci, takich pięknych, wypielęgnowanych, wystrojonych, wyglądała jak brzydka, nędzna kobieta. Robiłem, co mogłem, żeby ukryć ją przed kolegami. Jednak pewnego razu matka przyszła do szkoły, bo się stęskniła. No też mi powód, stęskniła się. Podeszła do mnie przy wszystkich. Rozumiecie? Zrobiła mi wstyd. Podeszła do mnie przy wszystkich. Nie wiem, jakim cudem nie zapadłem się pod ziemię. Byłem wściekły, uciekłem, schowałem się w szatni. Następnego dnia oczywiście cała szkoła mówiła tylko o tym, jaką ja mam brzydką matkę. A może, tak mi się wydawało, znienawidziłem ją. Lepiej by było, gdybym w ogóle nie miał matki, niż miał taką jak ty, wołałem. Wolałbym zresztą, żebyś umarła. Matka milczała. Najbardziej na świecie pragnąłem jak najszybciej wyprowadzić się z domu, odejść od matki. No bo co taka matka mogła mi zapewnić? Uczyłem się bardzo dobrze. Potem, żeby kontynuować naukę, przeprowadziłem się do stolicy. Znalazłem pracę, ożeniłem się, kupiłem dom. Wkrótce na świat przyszły dzieci. Byłem dumny z tego, że sam wszystko osiągnąłem. Matki nawet w domu nie wspominałem. Ale pewnego razu matka przyjechała do stolicy i przyszła do mojego domu. Dzieci nie wiedziały, że to ich babcia i zaczęły się z niej śmiać. Przecież moja matka była taka brzydka, a teraz, gdy zaczęła się starzeć, stała się również pokraczna, przygarbiona. Prawie zapomniany żal do matki wylał się ze mnie znowu. Krzyknąłem: znowu ona? Czego ty ode mnie chcesz? Krzyczałem, wypychając ją z domu. Postanowiłaś straszyć moje dzieci? Ośmieszyć mnie przed żoną, jak wtedy przed kolegami z klasy? Matka opuściła dom w milczeniu. Minęło następnych kilkanaście lat. Odnosiłem same sukcesy w pracy. Byłem szczęśliwym ojcem i mężem. Kiedy otrzymałem zaproszenie ze szkoły na bal absolwentów, postanowiłem wziąć w nim udział. Teraz nie miałem się już czego wstydzić. Spotkanie z dawnymi kolegami było wesołe i wzruszające. Przed wyjazdem poszedłem na spacer i sam nie wiem jak dotarłem do swojego starego domu. Sąsiedzi rozpoznali mnie. Powiedzieli, że moja matka umarła i przekazali od niej list. Nie zamartwiałem się za bardzo, a list chciałem od razu wyrzucić bez czytania. W pociągu jednak otworzyłem i przeczytałem: drogi synku, wybacz mi wszystko. Wybacz, że nie mogłam zapewnić ci szczęśliwego dzieciństwa. Wybacz, że musiałeś wstydzić się za mnie. Wybacz, że bez pozwolenia przyjechałam do twojego domu. Masz piękne dzieci i nie chciałam ich nastraszyć. Są podobne do ciebie. Proszę, dbaj o nie. Pewnie nie pamiętasz, ale kiedy byłeś całkiem malutki, miałeś wypadek i straciłeś oko. Oddałam ci swoje. Więcej nie mogłem ci pomóc w żaden inny sposób. Doszedłeś do wszystkiego sam. Ja po prostu cieszyłam się z ciebie, z twoich sukcesów i byłam z ciebie dumna. I byłam szczęśliwa. Całe moje życie, twoja mama. Oczywiście przypominam, że z punktu medycznego jest to niemożliwe, ale ten przykład, to, że Pan Bóg w taki sposób na nas patrzy. Nam się wydaje, że to my wszystko sami osiągnęliśmy. Nawet naszą pobożność. Nie. To wszystko to jest Boża łaska, z którą mamy współpracować. I właśnie Bóg oddał nam wszystko. Wszystko. A my nieraz tak go odrzucamy. Tak się bronimy przed Nim. Tak po swojemu, nie że sam. Dopiero jak coś się psuje, sobie przypominamy. To jest właśnie to. Dlatego ta adoracja, o której proponowałem, ma polegać na tym. Klękasz przed Bogiem i jesteś Mu po prostu wdzięczny za to, ile On dla ciebie zrobił. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duchu Święty. Amen.